Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, otwieramy katechizm Kościoła katolickiego i jak zawsze czytamy z niego po fragmencie i rozważamy, co właśnie znaczy to nauczanie. No, niejednokrotnie jest to przypomnienie sobie też prawd, które już kiedyś gdzieś były oczywiście zaznaczone, tłumaczone, omawiane. Dzisiaj przyszła pora na tutaj punkt 2234, a więc dalej jesteśmy w rozważaniu przy czwartym przykazaniu, władze społeczności cywilnej, a ściśle mówiąc dzisiaj obowiązki władz cywilnych. Chcemy się na władzę przypatrzyć, tak można powiedzieć. Będzie potem też oczywiście pora na obowiązki obywateli, ale dzisiaj władze akurat są nam dane do rozmyślania, do przemyślenia. Otóż rodzina i Królestwo Boże, mówimy, czwarte przykazanie nakazuje nam także, no mówiąc tutaj, czcić tych wszystkich, którzy dla naszego dobra otrzymali od Boga władzę w społeczeństwie. To jak mówimy, oczywiście, czci ojca swego, matkę swoją. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest w mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest w mnie godzien, powie nam tutaj Pan Jezus. Ale wiemy, że chodzi o tutaj pewną eskalację, pewne tutaj no, stopniowanie więzów rodzinnych. Oczywiście na pierwszym miejscu jest zawsze Pan Bóg, Odkupiciel, ten, który nas stworzył. Natomiast te relacje później mają też być przenoszone na te szczeble, mówimy, niższe, albo idąc jeszcze bardziej to wszerz, prawda, że może nie tyle, że wysoko, nisko, tylko że bardziej, prawda, stopniowanie następuje. I czwarte przykazanie mówi nam, że również żyjąc w społeczeństwie mamy mieć odpowiedni stosunek właśnie do tych, którzy sprawują władzę, jak i tych, dla których dobra jest ona sprawowana. Dlatego mówimy o obowiązkach władz cywilnych. Ci, którzy sprawują jakąś władzę, powinni sprawować ją jako służbę. I właśnie tu jest klucz do wszystkiego, że tak powiem, co dotyczy się władzy, a więc rozumienie jako służbę, nie jako panowanie, nie jako wywyższenie się, nie jako windowanie, prawda, czy jakieś podkreślenie się bardzo mocne, ale właśnie służba, słowo niemodne, tak można powiedzieć, słowo, które nie zrobiło takiej kariery, prawda, jak autorytaryzm, jak no nie wiem, prawda, siła, moc, wszechmoc, potęga, panowanie, wpływ i tak dalej, tylko służba kojarzy nam się z czymś zwykłym, ale wielkim, z czymś może nie na pierwszych stronach gazet, ale bardzo potrzebnym. Dlaczego? No tutaj mamy odpowiedź, również Ewangelia nam wskazuje, a więc tutaj ten świat chrześcijański bardzo mocno pomaga to zrozumieć. Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. No i tutaj mamy oczywiście, ktoś może powiedzieć, że no czytając Ewangelię, wielkiej kariery w świecie nie zrobimy, ale to nie o to chodzi, bo przecież ten świat przemija, ten świat uchodzi, ten świat zostawiamy. To jest tylko spacer, prawda? To jest tylko etap, to jest tylko droga wiodąca ku, właśnie my to jako ludzie wierzący rozumiemy, myślę, że mocno. A więc przechodzimy przez ten świat, przez to życie do wieczności, do Królestwa Bożego, dlatego też najlepiej przyjąć postawę służby jako ci, którzy mają władzę. Sprawowanie władzy jest moralnie określone jej boskim pochodzeniem, jej rozumną naturą i specyficznym przedmiotem. Nikt nie może nakazywać lub ustanawiać tego, co jest sprzeczne z godnością osób i z prawem naturalnym. To jak dawniej rozumiano, że zauważmy, oczywiście potem było nadużywanie władzy, nadużywanie godności, mówię o historii świata Polski też może, ale jak to rozumiano, no, że na króla, a więc pierwszego w narodzie, namaszczano, prawda? Było specjalne nabożeństwo, była specjalna modlitwa, byli właśnie tutaj przedstawiciele kościoła, a więc władzy tutaj, jak rozumiano, Bożej na ziemi i namaszczano, wkładano uroczyście koronę i wtedy ona nabierała mocy. Bez tego wiemy, jak rozumiano. Oczywiście teraz możemy mówić, że no było tak czy inaczej, ale był ten kierunek jednoznaczny. Więc sprawowanie władzy zmierza do ukazania właściwej hierarchii wartości, by ułatwić wszystkim korzystanie z wolności i odpowiedzialności. A więc przełożeni mający władzę powinni mądrze służyć sprawiedliwości rozdzielczej, uwzględniając potrzeby i wkład każdego oraz mając na celu zgodę i pokój. Powinni czuwać nad tym, by normy i zarządzania przez nich ustalone nie stanowiły pokusy, przeciwstawiając interes osobisty interesowi wspólnoty. A więc władze polityczne są zobowiązane do poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej. Służba i poszanowanie powinny w sposób ludzki służyć sprawiedliwości, szanując prawa każdego, zwłaszcza tutaj mamy akcent rodzin i osób potrzebujących. Prawa polityczne związane z życiem obywateli mogą i powinny być przyznawane zgodnie z wymaganiami dobra wspólnego. Władze publiczne nie mogą ich zawiesić bez uzasadnionej i odpowiedniej przyczyny. Tak więc korzystanie z praw politycznych ma na celu dobro wspólne narodu i wspólnoty ludzkiej. Korzystanie, jeszcze raz podkreślmy, z praw politycznych ma na celu dobro wspólne. Dobro wspólne narodu i dobro wspólne wspólnoty, która jest tutaj z tym związana. I dlatego też obowiązki władz cywilnych łączą się z tematem osób publicznych, prawda? I tutaj dzisiaj warto może posilić jeszcze to rozważanie o rozważanie na temat męża stanu, bo wiemy, że sprawujący władzę powinni być takimi właśnie mężami, mówimy, stanu. Kto to jest mąż stanu? Jakie on ma mieć tutaj, prawda, rysy? Jak ma wyglądać jego osobowość, jego zakres też wartości, którymi ma on żyć i ma na co dzień, że tak powiem, emanować, uczyć, wskazywać na nie, prawda? Być takim, mówimy, nauczycielem, mentorem, przewodnikiem i tak dalej. Świat publiczny, tutaj się chcę jeszcze wzmocnić rozważaniami Rogera Scraytona, co znaczy konserwatyzm, napisał tutaj takie dzieło. A więc świat publiczny musi być czymś rzeczywistym, obdarzonym władzą, godnością, znaczeniem, którego takim uczynią. Polityka bowiem kreuje obraz życia publicznego i męża stanu jako przywódcy ludu. I tutaj to się to łączy. Przywództwo jest trudną sprawą, bo znacznie łatwiej przychodzi mężowi stanu pozowanie na zwykłą, skromną osobę na ciężkiej posadzie, z której najchętniej by zrezygnował, ale musi dźwigać właśnie, nieraz tak to widzimy, ktoś tak przedstawia, prawda, że dźwiga ciężar władzy, obowiązków, odpowiedzialności i tak dalej. No i w ten sposób zaskarbia sobie sympatię, bo lubimy ludzi, szanujemy ludzi, którzy właśnie umieją podnosić to, co trzeba, prawda, na swoje barki, umieją rozwiązywać sytuacje, problemy i tak dalej, walczyć ze złem. Więc tacy ludzie zaskarbiają naszą sympatię i również uśmierzają niechęć do tego, by widzieć brzemię urzędu takie, a nie inne. Nie zasłuży jednak ludziom to głębokie i nieusuwalne żądanie, aby decyzje wychodziły od męża stanu, a jednocześnie były zgodne ze sprawami, mówimy, krajowymi, codziennymi, z interesami podległych mu sił. Mąż stanu musi, i tutaj jest to określenie, uosabiać państwo, być człowiekiem, którego tożsamość nosi na sobie piętno państwa i który wydaje się mówić i działać na rzecz interesów, które są jednocześnie interesami państwa, jak i obywateli, jak i również jego własnymi. Jego decyzje, jako wypływające na powszechną pomyślność, muszą być zrozumiałe dla obywateli, ale także musi istnieć wrażenie, że gdyby niewola i zręczność tegoż męża stanu, decyzje te nie zostałyby wypracowane ani podjęte. A więc nie trzeba mówić, że godności męża stanu wiele ujmuje panujący dzisiaj niestety bałwochwalczy jakiś stosunek do tylko opinii ekspertów, ciał doradczych, jakiejś komisji i tak dalej. Bo ciągle mówimy, że jesteś tam eksperci stwierdzają, że eksperci mówią, że jeśli wtedy powołuje na jakieś nie tylko badania, opinie, a to czasami jest tak, że może to jest jeden człowiek, niestety, który podrapie się po głowie, coś tam napisze i staje się to już opinią ekspertów, w której wszystko możemy umieścić, że właśnie opinia ekspertów jest taka, a nie inna, więc wszystko już jest załatwione. Istnieją też różne sposoby na to, aby mąż stanu stał się publicznym głosem narodu. To jest bardzo ważne. Oczywiście na forum takim mniejszym można to osiągnąć przez ceremonię samego urzędu, ale mówimy w Rzeczypospolitej, czyli w Republice, a więc gdzie naród jest tutaj suwerenem dającym władzę, ceremonia wiąże się bezpośrednio na przykład z osobą prezydenta, czy może być to też inny rodzaj, kreując nieodparte poczucie pewnej realności władzy prezydenta. Tutaj są przykłady krajów, to więc zostawmy to, ale tutaj pamiętajmy, że bardzo ważna jest osobowość człowieka, który sprawuje władzę, sprawuje urząd. To nie jest jakaś katapulta ku właśnie zaszczytom, ku zbieraniu jakichś owoców, prawda, tej władzy już tutaj na ziemi, ale jest to w ujęciu katechizmu Kościoła katolickiego służba. Ci, którzy sprawują jakąś władzę, a więc począwszy od tej największej, państwowej oczywiście, no nawet tutaj idziemy do tej najniższej w szczeblu społecznym, a więc powiedzmy, to jest wójt, nawet sołtys, prawda, czy nawet jakiś przewodniczący wspólnoty osiedlowej ma przede wszystkim mieć wypisane wielkimi literami w swoim, nie wiem, gabinecie, pokoju, nad biurkiem słowo służba. Może nie być nawet wypisane farbami, flamastrem, ale mieć świadomość, że od tego zaczynam. A jako człowiek wierzący, tutaj to dopełnienie znajduje właśnie chociażby w Słowie Bożym, w Ewangelii. Zobaczmy sobie spokojnie 20 rozdział świętego Mateusza, 26 wers. Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. I sprawowanie władzy jest moralnie określone jej boskim pochodzeniem, jej rozumną naturą i specyficznym przedmiotem. Nikt nie może nakazywać lub ustanawiać tego, co jest sprzeczne. I tutaj mamy godność osób i prawo naturalne. Bardzo ważna sprawa. I jeszcze jedno. Władze polityczne są zobowiązane do poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej. Powinny w sposób ludzki służyć sprawiedliwości, szanując prawa każdego człowieka, zwłaszcza rodzin i osób potrzebujących. Tutaj nie ma żadnych jakichś takich niedomo rzeczy z kosmosu. Pamiętajmy, jak na przykład ten program tak bardzo pożyteczny, tu gospodarczy program dla rodzin wielodzietnych, bo to chodziło o to, żeby te rodziny zauważyć 500+, był na początku krytykowany, że to jest, prawda, państwo staje się jakimś takim rozdzielnikiem, że uczy lenistwa, że uczy jakiegoś takiego biernego życia i tak dalej. Nie, są momenty, kiedy właśnie ta zasada, którą Kościół też tak bardzo podkreśla, pomocniczości jest tutaj potrzebna. Tam, gdzie są właśnie ci, no, w jakiś sposób najsłabsi, prawda? A więc potrzebujący, no i niejednokrotnie rodziny, bo to jest wtedy sens. Rodzina jest sensem działania władz państwowych, bo ona buduje, to jest podstawowa komórka społeczna, buduje społeczeństwo. Nie ma sensu władza dla władzy, nie ma sensu zarządzanie dla zarządzania. To musi być wszystko tutaj właśnie tak ukierunkowane. Dlatego też mąż stanu to człowiek, który rozumie daną sytuację, daną chwilę. Rozumie na przykład to, że w tym momencie trzeba zastosować takie, a nie inne metody. I nie ma tutaj jakichś tam żartów, śpiechów, że są sytuacje, kiedy państwo ma mieć te cechy bardzo jasne, nawet jako państwo opiekuńcze. Bo ma przyjść z opieką, pomocą w danym momencie grupie, której jest najtrudniej. No jak się okazuje, niejednokrotnie najtrudniej jest w pewnym momencie właśnie rodzinom, które posiadają potomstwo, które trzeba wychować, które trzeba dla właśnie ojczyzny mieć. I tu nie ma żadnych jakichś odkryć, cudów, tylko po prostu rzecz naturalna. Tutaj jeszcze cytat. Dawniej w stosunkach między klasami pośredniczyło nie tylko państwo, ale również i Kościół. Był taki czas, do dzisiaj też jest, przecież mamy teraz chociażby i wspaniałe działający Caritas, prawda, czy organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dlaczego? Bo poprzez Kościół jest wielka możliwość dojrzenia, zobaczenia z bliska potrzebującego, potrzebujących w danym momencie. A więc nie opisanych przez gazety, tylko nie opisanych przez ekspertów, prawda, tylko tam, gdzie ta pomoc jest. I był taki moment i są takie momenty, że tutaj przekazywanie i pośredniczenie państwa by było bardzo, bardzo potrzebne i konkretne. To chodziło o edukację, chodziło o strukturę awansu, w której talent i zaradność nagradzane były władzą społeczną i polityczną. Idea bowiem powszechnego kształcenia nie jest wynalazkiem nowoczesności, pamiętajmy. Bo nie możemy też być pewni, że poziom wykształcenia niższych klas społecznych uległ zauważalnej poprawie. Od czasów dekretów Grzegorza IX do końca XIV wieku, tutaj jest cytat, zostały zniesione wszelkie prawne ograniczenia, które zakazywałyby chociażby chłopom pańszczyźnianym pobierania nauk. Przez poprzednie 200 lat w dużym stopniu były lekceważone. A to jest tylko taki dowód na to, że właśnie tutaj Kościół także pośredniczył w tym. Państwo opiekuńcze stało się społeczną i polityczną koniecznością, ale wymaga ono poparcia wysoko wykwalifikowanej klasy specjalistów, która będzie szukała wynagrodzenia za swą fachowość albo u siebie, albo wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, żeby takich właśnie ludzi zauważyć. I ważne jest, aby utrzymać całą zewnętrzną tą otoczkę, mówimy to, te ramy korzyści takich, że medycyna, edukacja, da nad głową chleb, potrzebne są wszędzie, a więc lekarze, prawnicy, nauczyciele, którzy jako dostarczyciele tych usług są najważniejszymi beneficjentami państwa opiekuńczego, więc też nie bójmy się również takich określeń i stwierdzeń, bo są momenty, że właśnie takie są obowiązki władz cywilnych, takie są obowiązki sprawujących władzę. To może tyle. Dzisiaj, kto oczywiście chciałby sobie jeszcze raz to przypomnieć, to zachęcamy do czytania katechizmu. Punkt 2232, Rodzina, Królestwo Boże i zakres dzisiaj obowiązki władz cywilnych 2235 do 2238, bo potem już wchodzimy w temat obowiązki obywateli.